po katechezie można trochę było potrwać w ciszy, posiedzieć i prośba do naszej orkiestry. Przepraszam za słowo. Delikatnie. Tak subtelnie, żebyś jak śpiewa, żebyś widziała, że im tak uszy idą do góry, bo chcą słyszeć Ciebie. A Ty jak obuchem głowę teraz masz. Żeby im uszy, żeby wszyscy mieli takie uszy urwane, wiesz?
Wiesz, ale ty nie wiesz, że jest całodzienna adoracja. Ty tego nie wiesz. Całodzienna adoracja tam jest w ciszy. Także jest, jeżeli...
Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że żeby subtelnie. Przecież ja tak subtelnie przemawiam. Sam muszę się wtedy to ja przez wiele lat nieraz w homiliach w kościele to mnie ponosiło i chciałem warknąć. Myślałem, że przez to zaakcentowuję. A tymczasem specjaliści od przemawiania, aktorzy, jak chcą coś powiedzieć ważnego, to ściszają i mówią szeptem.
I Bóg,
jak chce też nam coś powiedzieć, to mówi szeptem i my musimy milczeć. Dobrze. Rozumiem, że mogę rozpocząć.
Tak jest.
Nie przyszedłem znieść prawa, ale wypełnić. Dlaczego Jezus tak powiedział w kazaniu na górze? Ponieważ On, oczyszczając dekalog z niezdrowych narośli, naraził się na zarzut, że z kąpielą brudną wylewa dziecko. A on chciał tylko to dziecko z łachmanów oczyścić, ludzkich, narazić. Tak złośliwie interpretowany. Nie przyszedł znieść, ale wypełnić. Tym samym Jezus prosi, pisze w tym tekście, abyśmy po Jego śmierci i zmartwychwstaniu nie odbierali dekalogu na poziomie Starego Testamentu, ale na poziomie Nowego Testamentu, czyli jako klucz do każdej czterech Ewangelii. To jest temat tegorocznej szkoły biblijnej. Niektórzy z Was są zaniepokojeni tym, co ja mówię, że no, poczynając od pierwszego przekazania, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie, z tym Bogiem zazdrosnym. I powiedziałem, że tej interpretacji w katechizmie nie spotkacie. Albo dziś przed obiadem nie będziesz wzywał imienia Pana Boga do czczych rzeczy, że tu chodzi o coś więcej, aniżeli ten niesympatyczny brud językowy Jezus Maria, Jezus Maria. Jezus prosi nas, byśmy już żyjąc w nowym przymierzu, kiedy On spełnił przez krzyż i zmartwychwstanie, przez dar pięciosobnicy dekalog wyinterpretował, żebyśmy nie tkwili na poziomie Starego Testamentu. Więc wybaczcie, żadnej tu herezji nie popełnię. Niech wam ten kusy, przepraszam, w głowach. Kto wie, co chciałem powiedzieć. Głowa w szlachetnych, skąd idąc, nie interpretuje źle, bo mi będzie przykro. To o to chodzi. I żadnego obrazoburstwa nie uprawiam, tylko się upominam. Upominam się o coś więcej. To byłaby jedna uwaga. A teraz nie ma lekko, tylko czytamy trzecie przykazanie i komentujemy, skończymy na wcześniej przez pomoc. Problem jest arcytrudny i poważny. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować. W 7 dniu odpoczniesz i argument, bo w 7 dniu Bóg, stwarzając świat, odpoczął. Co to wszystko znaczy? Oczywiście ważne jest, żebyście naprawdę współpracowali ze mną poprzez lekturę tych kluczy, które tam są wyłożone i były wyłożone. Żeby nie było tak, że ja od czasu do czasu się dowiaduję, że mimo iż ten tekst tam leży, jako wprowadzenie w tegoroczną szkołę biblijną, a niektórzy tego nie przeczytali, ba, nie wczytali się w to, nie przemyśleli, nie przemodlili, nie postawili sobie poprawnie problemu. I wtedy być może, że siedzą trochę jak na tureckim kazaniu. Dlatego proszę was, bądźcie posłuszni. Jeśli proszę, to wykonujcie to, żeby była współpraca, bo ja zakładam, że pewne rzeczy już macie w głowie. Wracamy do trzeciego przykazania z pierwszej tablicy dekalogu. Pamiętaj o dniu szabaty, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować, w 7 dniu odpoczniesz, ponieważ ten, który pracował przy stworzeniu świata, tak się zachował. Oczywiście trzeba dodać, przy nowym stworzeniu świata, o czym już mówiłem, przy nowym stworzeniu świata. Jak mamy, pytanie znowu do was, jak mamy podejść do interpretacji tego trzeciego przykazania? Co mamy zrobić?
Do Egiptu.
Do Egiptu, brawo, tak. Ale oblicza wszystkich się rozjaśniły, to znaczy, że nie zdążyli przed tobą powiedzieć, oni też nie Bo co się działo w Egipcie? Co się działo w Egipcie? Z powodu tego, że faraon chciał być jako Bóg potęgą polityczną, w związku z tym naród wybrany, nie tylko ten naród, wiele innych narodów podbitych, zdobytych, zamieniał w niewolników i kazał zamieniać w woły robocze. kazał im pracować świątek, piątek, niedzieli nie było, siódmego dnia nie było. Musieli pracować. Realizował swoje pożądanie być jako Bóg. Być jako Bóg. Mieć taką siłę, takie możliwości, żeby nie bać się innych takich potęg tamtych czasów. Asyria, Babilonia. Czyli praca, coś, do czego Bóg stworzył człowieka i powołał, która powinna być radością. Praca powinna być radością tworzenia. Pełnia szczęścia jest w tajemnicy tworzenia. Jeżeli człowiek coś wspaniałego, pięknego robi, stwarza, bo Bóg człowieka stworzył na obraz i podobieństwo swoje, Stwórcy. I Bóg wie, że człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy coś zrobi sensownego. To mu tak ciepło. To mu tak dobrze. A nie wtedy, kiedy leniuchuje. Bóg, gdyby o tym nie wiedział, to by nas od razu stworzył w niebie, w sobie. Ale Bóg tak nie zrobił, tylko stworzył nas tutaj na tak zwanym padole płaczu i powiedział, a ja ci daję wszystkie możliwości. Tutaj tyle ci oliwy wlewam, tyle światła, tyle możliwości, że nawet w tym złym świecie ty stworzysz coś pięknego i wnętrze, które masz, które nazywasz sumieniem, to jest potęga sprawiedliwości, która będzie ci dziękować dzień i noc. Zareagujesz uśmiechem na przykrość, a tu dzień coś dziękuję. Anioł sumienia, Duch Boży, dziękuję. Usłużysz komuś. Bóg nie chciał nas pozbawić radości tworzenia. Gdyby nas Bóg stworzył od razu w niebie, to by nas bardzo skrzywdził. Bo On nam daje siebie, a my mamy puste ręce. Nic, tatusiu, nic ci nie mogę dać. Nic. I przedmiotem naszego szczęścia w niebie nie będzie tylko to, że On się do nas cały uśmiechnie, rozjaśni, o dziecku, jesteś moim dzieckiem. A my mu powiemy, tatusiu, za taką cenę do ciebie doszedł. Dobrze, to będzie twoim szczęściem na całą wieczność. Całą wieczność będziesz mi to dawać, a ja się będę cieszył. I mógłbym ten temat długo, długo kontynuować, rozwijać. Chcecie? No a kiedy my skończymy? Otóż ja oczywiście też wiele lat miałem takie swoje udręki jako kleryk filozofii. Dlaczego w tym Bożym świecie tyle zła? Dlaczego w ogóle ludzie chorują, umierają? A po co mogliby sobie żyć? I Bóg powoli, powoli mnie rozwiązywał. Ale gdybym ja wiedział, gdzie Bóg ma okno w niebie, to mu tam kamieniem i uciekł. A Bóg dopuścił, żebym sobie postawił problemy ludzi tego świata. Aleście kiedyś przeczytałem, to były początki mojego kapłaństwa, bo później no nie bardzo niby te wszystkie rozwiązania problemu zła nie bardzo mi odpowiadały, nie przekonywały. Były takie wydumane, nieprzekonujące. I a w ogóle o tajemnicy krzyża Nikt mi na teologii nie powiedział. Nikt. Z Pisma Świętego znałem tylko cytaty do egzaminu. Ale Bóg wiedział, że pewne rzeczy w sobie noszę, a w gruncie rzeczy poświęcenia kapłańskie to była tak intensywna praca, która była bardziej ucieczką niż ucieczką tego, co wewnątrz nie rozwiązałem. Jak ja kiedyś tu wam mówiłem, że nie akceptowałem siebie, no to człowiek zawsze, każdy z was chciał być inny też, widzę to po was. Wszystko wydawało się, co robię w kapłaństwie, jest takie nieudaczne. Ale wyrobię się. Ja akceptowałem zakonu, do którego zostałem za uszy pociągnięty, tu masz być taki i owaki. Tu na ciebie czekam z darem nowego życia. Nie akceptowałem Kościoła, bo wydawało mi się, że Chrystus chce innego. I nie myliłem się. Nie akceptowałem tego świata, skoro Panie Boże, Ty jesteś autorem, budowniczym, no to taka fuszerka. No i trzeba było lat, kiedy to powolutku najpierw. Kiedyś przeczytałem takiego szmatławca, który się nazywał sportowiec, takie pismo. O jednym naszym długodystansowcu, on już nie żyje, Krzyszkowiak się nazywał. Były mistrzostwa Europy w lekkoatletyce w Sztokholmie. I on pojechał tam z kontuzją, miał tutaj ścięgno pęknięte w pachwinie i miał potworne bóle. Ani profesor Gruca, niektórzy z mego pokolenia wiedzą, że tak żył w Warszawie, nic nie poradził. Cudowano, nic. I powiedzieli mu w końcu lekarze, słuchaj, Waść, trenuj, może to roztrenujesz, jedyna nadzieja. I on trenował, ale od czasu do czasu padał na ziemię i wił się w bólach. Na nic to się zdało. No i w takim stanie go zgarnięto go na te mistrzostwa, żeby tylko pewne punkty zrobił. Pobiegł na pewnych dystansach, chociażby na ostatnim miejscu, to zawsze jakiś tam ten punkcik jest dla drużyny polskiej. Nie był wcale tym, który miał Polskę windować wysoko. No i poleciał na swoim dystansie. Tymi faworytami byli Rosjanie, i to aż dwóch. Ale on w czasie biegu, ten ból się wzmagał i on zaczął pokonywać nie dystans, tylko ból. Nie myślał o dystansie, tylko o pokonaniu bólu. I tak jak tych biegaczy w pewnym momencie chwyta taki kryzys, omdlenie, to on nie czuł tego. On wtedy grzał do przodu, bo chciał jak najszybciej znaleźć się na mecie, żeby ten ból ustąpił. I zdziwił się, że jest pierwszy. Dzieci z panującego kraju. Sprawa była niebezpieczna, bo on był oficerem. Tak, w tamtych czasach Wojska Polskiego nie można pojechać na Kamczatkę, że zabrał medale. No i pierwszy przyleciał moment. Oczywiście. Zdziwienie, entuzjazm, on się sam trochę zdziwił, ale zapomniał na moment o tym bólu. To przeżycie radości, zwycięstwa sprawiło, że zbierał gratulacje i w pewnym momencie tak mówi, a gdzie ból? Nie boli mnie. I szedł do idąc do hotelu, mówi, tak stąpałem tą nogą, tak lekko dotykałem ziemi, żeby ból nie był. I nie wrócił. Tak mówi, troszeczkę ci miło. Nieszczęście chciało, że w następnym dniu on biegł na 5 kilometrów, na 10, inny długodystansowiec, który się rozchorował. Nie powiem jego nazwiska, bo to już niepotrzebne. Podobnym za dużym znawcą. No i powiedzieli mu, słuchaj, może ty byś poleciał. Zawsze jeden ten punkcik zyskasz. No i w końcu dał się wypchać na ten start, na 10 kilometrów. I dokładnie wszystko się powtórzyło. Dwóch faworytów ze Związku Radzieckiego zostało z tyłu i on znowu pierwszy i drugi złoty medal na nietypowym dla siebie dystansie. Tym razem był tak szczęśliwy, że zupełnie zapomniał o tym bólu i ten ból już nigdy nie wrócił. Normalnie biegał, chodził, skakał, tylko przeżycie szczęścia, radości. Oczywiście tam się wypowiadał, że już chyba będzie szczęśliwy do końca życia. No, myślę, przesadziłeś, bracie. Tym niemniej dało mi to do myślenia, że Bóg wie, że nie może nam dać szczęścia wiecznego, bo ja od razu sobie to jako przypowieść zastosowałem do swego wnętrza. Bóg wie, że nas stworzył na swój obraz, swoje podobieństwo, jako stwórcy. Żeby gdyby nas umieścił od razu w sobie na wieki, to niebo byłoby, bym powiedział, dość zredukowane. Że na niebo się składa fakt, że Bóg nam daje siebie i również współczynnik trudności naszego dotarcia do Ojca, co my tam przynosimy. I to jest opisane w jednej z przypowieści. A nazywa się ona przypowieścią o talentach. O talentach. Że Bóg nam daje tylko pewne talenty, pewne znamienia. Największy talent do twórczości to jest ta tajemnica krzyża. Krzyża. Największy talent. Można powiedzieć dalej, Ducha Świętego w nas. To są talenty. I my mamy używać tych talentów. Więc nie dziwcie się, że nas to czasami kosztuje, ale jednocześnie pamiętajcie, że człowiek, który nie realizuje siebie, ma w środku tajemniczy smród. Smród. Niedobrze ze swoim wnętrzem. A ten, który idzie w pełni odpowiadania, realizuje w sobie te dary Boże, które Bóg złożył, ma tajemniczą radość. Może być w agonii fizycznie, a jest szczęśliwy. Może się utyrać. Tak. I wracam do tego problemu rozwiązywania. To ja temu mam do pomocy odpowiadam, jak Bóg to później wykorzystywał. Właśnie Matka Najświętsza. W Gdańsku, Wrzeszczu, w Wielki Czwartek pracuje. No tak, tylko ja wejdę do anegdoty zamiast. Ale jeszcze to wam opowiem. Wychodzę zmęczony po tej mszy świętej pierwszoczwartkowej. Chwyta mnie jakaś stosunkowo młoda kobieta i mówi, muszę z księdzem porozmawiać. No i poszedłem do już pasterstwa katolickiego, gdzie był taki pokoik. Usiadłem i mówi, mam jedną przeszkodę, żeby popełnić samobójstwo. To jest tak, że urodziłem dziecko. Jestem małżonką, mam dziecko. A tak to bym nie miał problemu. Miałbym wszystkie problemy rozwiązane. Rozwiązane problemy. Bo ja nie mogę w tym świecie żyć. Ja się męczę, ja się dobrze. I pojechałem do Częstochowy, już w Pana Boga nie wierzę. Już go skreślę. Tylko wierzę w Matkę Najświętszą. Zabawne. W Pana Boga nie wierzę. Ale Matka Najświętsza jest fajna. Ja wierzę. I Bóg to uwzględnia. Na pewno się śmieje bardzo. Będąc Matce Najświętszej. Chodź, chodź dziecko. Chodzi. Rozwiążemy, porozmawiamy. No i wysłuchałem tego, oczywiście jako teolog nie oburzyłem się. Słuchałem z całym szacunkiem tego wszystkiego, tylko jak gdybym troszeczkę w niej siebie zobaczył, że ja podobne cierpienia też przychodziłem i one miały swój sens, swoją wartość. Opowiedziała mi swoje życie i powiedziała, że jednak zdecydowałem się na to, żeby dziecko z mężem zostawić. Ale coś mnie tknęło, pojedź jeszcze do Częstochowy. Pojechałem do Częstochowy, usiadłem w kaplicy i usłyszałem wewnątrz głos Matki Najświętszej. Problem ci rozwiążę, wracaj do domu. Wróciłam. Znalazłam się w mieszkaniu, piję herbatę, idź do tego i tego kościoła. No i przyszłam do tego kościoła, który zobaczyłam. Porozmawiaj z tym księdzem. No i jestem księdzem. Porozmawiaj się. I wiecie, tak precyzyjnie mówiłem. Właśnie o tym sportowcu. jeden taki z faktów, bo taki podstawowy, który zupełnie ją rozłożył. Tak. I jak pod koniec tych wywodów sam sobie wysłałem, szkoda, że to nie ma magnetofonu. Nigdy tak nie mówiłem, już nigdy tak nie będę mówił. Ona za chwilę mówi, proszę księdza, szkoda, że to nie było magnetofonu. Ponieważ moja siostra ma ten sam problem. No ale tak rozstaliśmy się. Ja na szczęście później zostałem przestawiony z filozofii na Pismo Święte, a Pismo Święte cały czas prowadzi do krzyża. I to dopiero zrozumienie tajemnicy krzyża sprawiło, że siebie zaakceptowałem, co zresztą widać. Niech bardziej zaakceptowałem jezuitów, przebaczenie wszystko, że ich nie uważam za świętych, ani sam nie jestem święty. I że w ogóle jest rzeczą arcygłupią mieć pretensje do kogokolwiek, do siebie, do świata, do kościoła, do innych ludzi nieświętych. Ponieważ ten, który jest święty, daje mi darmo swoje wieczne już życie w moje wnętrze. No i jak to przyjmiesz, to inaczej popatrzysz na to, że ten świat się naokrągło rozczarowuje. Jeżeli cię rozczarowuje, to znaczy nie przyjąłeś jeszcze tego, który ci się daje. I pozwólcie, że ja już na tym skończę. Zaśpiewajmy i ja jednak muszę zrobić swoje. Nie daruję wam. Musicie powiedzieć, że teraz było pięknie. Bardzo pięknie. Ewangelia Marka, którą omawialiśmy, mówiła o uwolnieniu naszych wnętrz, historii obok nas, z ducha ciemności, z ducha pychy, egoizmu. Ale to mało jest uwolnić człowieka od zła, od złego ducha. Jeszcze trzeba go napełnić dobrym duchem, to mało jest wiecznie odgruzowywać swoje wnętrze. I jeszcze trzeba coś pozytywnego, ciekawego zbudować w tym wnętrzu. To mało jest wiecznie pielić chwasty. Pielić, pielić. Tylko jeszcze trzeba zasiać złotą pszenicę. I tak jak Ewangelia Marka mówi o pieleniu chwastów, i to tych niewidzialnych, tak z kolei Ewangelia Łukasza mówi nam o zasianiu pszenicy, Słowa Bożego jako ziarna. I wyrośnie w nas siedem darów Ducha Świętego. I wtedy już zły nie będzie miał szans. Siedem darów Ducha Świętego w sferze ducha. A siedem sakramentów świętych dokona uświęcenia nas w sferze ciała. To jest temat, który rozpoczynamy. Dzień szabatu, siódmy dzień. Pamiętaj o dniu, jak zajrzycie do psalmu 118. Przepraszam, powinnam jeszcze więcej powiedzieć o tym Egipcie. Wrócić do Egiptu. Że to nie tylko w starożytnym Egipcie panujący zamieniali ludzi w niewolników, żeby pracowali na ich wielkość. Ten dramat jest po dziś dzień. Gdybyśmy poznali, co ci, którzy prowadzą prywatne przedsiębiorstwa, do czego się posuwają, to są w małym wydaniu faraoni naszych czasów. To, czego dokonywano w obozach pracy, w Związku Radzieckim, to są ówcześni faraoni. Więc faraon żyje. Faraon żyje, żyje. I dokonuje swego. Jak dzisiejszy faraon idzie do kościoła na mszę świętą, przystępuje do komunii świętej, wypełnia obowiązek bycia, przestaje pracować, idzie na mszę świętą. Ale to mało być na mszy święty, bo my to trzecie przekazanie tak rozumiemy. Przestaje pracować, no jak pokój zamiotła jakaś pani, to już ma tam niepokoje. Tak. I zaniechać pracy i pójść do kościoła na mszę świętą. A później sumienie mi rozkwita radością. I już mogę usiąść, czy pójść na spacer, czy pójść przy telewizji, się rozerwać między Jezusa i Ducha Świata. Otóż to przekazanie mówi, że to jest mało pójść do kościoła. Tylko chodzi o to, żeby gdy pójdę do świątyni, narodził się we mnie dzień szabatu. Zaistniał we mnie dzień szabatu. W Starym Testamencie mieli przeżywać fakt, że Bóg wszedł w przymierze. Dał dekalog, a Księgi Święte były jedynie rozwinięciem dekalogu. Ba, jest obietnica, jeżeli się, którą przypomniał Jezus, jeżeli się wy spełniacie moją wolę, przychodzicie w moje imię, to ja tam jestem, ja przybywam, żeby czegoś dokonywać. Było tak powiedziane w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Stąd ksiądz mówi, Pan zwał. Nie tylko my tu jesteśmy, ale przypomina wam, że tu jest obecny Pan. No dobrze, ale to tak rozumiem, że tu jest Pan, ten, który przyniósł dzień. A co oznacza według psalmu 118 dzień? Oto dzień, który Pan uczynił. Kiedy śpiewamy? Na Wielkanoc. Dzień, nowe słońce. Tu były ciemności, teraz ktoś te ciemności w krzyżu i zmartwychwstaniu pokonał i przynosi dzień. Dzień odpoczynku. Chrystus po to się trudził, żebyśmy mogli teraz odpocząć. Żebyśmy się nie zamienili w woły robocze, które chcą być szczęśliwe tylko dlatego, że miał jedną willę, a teraz ma kilka willy. Miał jeden samochód, a teraz już może mieć kilka samochodów nowszej marki. Ja oczywiście mówię o Polsce w okresie Unii. Unia będzie w związku z naszym przystąpieniem do Unii. Pozwalam sobie na taką ironię. W jest herbem Ewangelii Łukasza. Ale też imię Łukasz pochodzi ze słowa łacińskiego lux lucis, światło. Lux lucis. To znaczy, że ta Ewangelia jest Ewangelią o zmartwychwstaniu, a Chrystus zmartwychwstały przynosi nam zrealizowaną obietnicę z Księgi Rodzaju, ten hymn o miłości. O tym, że będzie oddzielenie dobra od zła. Bo Jezus Chrystus w krzyżu oddzielił dobro od zła. Prawdę, jak jest Bóg, a jakiego nie ma. I dając nam dary Ducha Świętego, chce nam dać swoje talenty. Ma w nas być żywym talentem. I my mamy iść na mszę świętą nie po to, żeby zaliczyć radośnie. Siedzę w konfesjonale i widzę, jak te dusze chrześcijańskie podpierają filary znowu na nowo, znowu na nowo. Kiedy to się skończy? Kto idzie do kościoła, ilu idzie do kościoła, żeby właśnie pamięta, w imię tego, że pamięta o dniu Chrystus dla mnie zmartwychwstał i chce owoc swego trudu, swojej pracy wnieść w moje wnętrze i dać mi szabat, dać mi odpocznienie. Całe moje najgłębsze istocie stworzone na obraz Boga, bym był podobny już do Jezusa wychodząc ze świątyni. Po to według trzeciego przykazania to stoi jasno napisane tutaj. Idzie się do kościoła i ku temu powinni prowadzić my kapłani. Nie tylko jest ważne pójść na mszę świętą, pójść do kościoła, ale to przykazanie już na górze Synej domagało się od nas, byśmy coś tam przeżyli, byśmy przeżyli szabat. Żebyśmy my odpoczęli w tym, że Bóg mi się daje, chce we mnie zamieszkać, ale żebym ja był odpocznieniem dla innych. Ponieważ kto wybiera Boga, tego biblijnego, prawdziwego, ten musi wybrać miłość wszystkich ludzi na poziomie Boga. Ten musi wybrać miłość wszystkich ludzi. W Tobie, Abrahamie, będą błogosławione ludy całej ziemi. To Chrystus zmartwychwstały, przychodzi do nas w komunii, mówi każdemu z nas po imieniu. Słuchaj, w Tobie mają być szczęśliwe ludy całej ziemi. Takie mamy możliwości. A my, Panie, mamy zareagować jak Ci apostołowie. Te tłumy każesz nam nakarmić. Dwie ryby zasuszone, 5 chlebów, nie żart. Tak, daj to, co masz. Daj mi swój dzień, swój trud. A tam w wieczności ja Ci pokażę, ilu zbawiliśmy. Ale daj wszystko, co masz. Daj wszystko. Daj siebie. Jesteśmy powołani nie do tego, do tego, żebyśmy karmili Bogiem i troszeczkę będziemy z tego widzieli, a wiele nam będzie pokazane dopiero w wieczności. Trochę chyba znowu za cicho mówię. Słychać? Wszędzie słychać? Czy nie za cicho? W razie co to krzyczcie głośno. To nie znaczy, że zanika we mnie chęć trzymania was tutaj do 12. Nie mam sobie tę dobrą rolę. Jak interpretować, już tam dotknęliśmy wystarczająco tego gitu, ale teraz musimy w Piśmie Świętym sięgnąć do Księgi Wyjścia, gdzie też spotkamy pojęcie szabatu, pojęcie roku szabatowego i później roku dwie siódemki, 7 szabatów daje rok jubileuszowy. To czytaj, cześć.
Kapłański.
Z Księgi Kapłańskiej, tak, tak. Ale w Księdze Wyjścia też jest o roku szabatowym, ale ja wybrałem z Księgi Kapłańskiej. Dobrze.
Księga Kapłańska 25. Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj. Mów do Izraelitów i powiedz im, kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. 6 lat będziesz obsiewał swoje pole, 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony. Ale w 7 roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy. Nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogrodnie obciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi. Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm. Tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłemu u ciebie, tym, którzy mieszkają u ciebie. Cały jego plon będzie służyć za pokarm, także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju. Policzysz sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7, także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. 10. dnia 7. miesiąca zatrąbisz wróg. W dniu przebłagania zatrąbicie wróg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić 50. rok. Oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok 50. będzie dla was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie. Nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz. To będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu, ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz. Im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będzie się bał Boga Twego, bo będziesz się bał Boga Twego, bo ja jestem Pan, Bóg Wasz. Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich, wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie. Ziemia da wam plon, będziecie jedli do sytości, będziecie mieszkali na niej bezpiecznie. Jeżeli zaś powiecie, co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonu, ześlę wam błogosławieństwo w szóstym roku, także plony wystarczą na 3 lata. W 8 roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów. Aż do 9 roku, aż do nowych plonów będziecie jedli dawne plony. Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i osadnikami.
Amen. Swoimi słowami przybliżę sens roku szabatowego i roku jubileuszowego, czyli pięćdziesiątnicy. O co to chodziło? To przekazanie Bóg dał równolegle z dekalogiem, jako już interpretację dekalogu. Ziemia należy do mnie. Otóż ja tutaj jednemu bliźniemu powiedziałem, wszystko co masz nie jest twoje. Tak. Wszystko. I człowiek po grzechu pierworodnym tak się przykleja, ponieważ jest wykorzeniony z Boga. Wykorzeniony z Boga. W związku z tym w miejsce Boga my beztrosko wprowadzamy wiele innych wartości. Zaczyna nam zależeć już nie na Bogu, tylko zaczyna nam zależeć na tym, żeby harując, dorobić się, ukorzenić się w komforcie, w dobrobycie, w tym, że coś potrafię, że znaczę, że coś, no jestem człowiekiem sławnym. Mamy złe korzenie i w gruncie rzeczy, mając poczucie, że mam przedsiębiorstwo, mam jakiś tam w banku ładny wkład, mam tyle hektarów. Człowiek źle to przeżywa. Przeżywa to jako swoją własność. Nie to, że Bóg mi dał. Bóg mi dał, żebym ja służył zgodnie z naturą Boga, gdzie to dał, służył też potrzebującym. Zmierzam do tego, że Bóg chce powiedzieć przez rok szabatowy: wyście mnie wydziedziczyli, przepędzili z tego świata, który ja stworzyłem, do nieba. A tutaj tak przeżywacie uczucie własności, jak gdyby to było wasze. A to nie jest prawdą. Wszystko, co masz, jest moje. A ja ci dałem chwilowo, żebyś tym włodarzył. A tam zdasz sprawę ze swojego włodarstwa. Jeżeli ci dałem talenty, no rozumienie Pisma Świętego, to nie jest twoje. Ja ci to dałem. Ja ci umożliwiłem. I ty masz tym włodarzyć, a ja cię tam rozliczę. Co ty z tym zrobiłeś? I jak wy słuchacie, uczycie się rozumieć Słowo Boże, to nie o ja ubogaciłem się świętej lipce, teraz wiem. Nie. To Pan złożył te talenty i będzie cię rozliczać. To jest Jego własność w tobie. Takie wszystkie myśmy i Bóg przez prawo szabatu chce odzyskać swoją własność. Chce odzyskać swoją własność. Jeśli mówi do nas w przymierzu, daj mi siebie, to też chce odzyskać swoją własność, żeby moje człowieczeństwo było do dyspozycji miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. A więc tak powinno być, takie powinno być przepowiadanie w świątyni w niedzielę. Na szczęście no już w niedzielę nie będę przemawiał w Bazylice, tylko do was. Gdybym ja powiedział do końca prawdę, to by do ojca proboszcza przyszli ludzie i mówili, no coś z tym fantem trzeba zrobić. Gdzie jest najbliższy szpital do leczenia takich typów? Nie da się w każdym środowisku do końca mówić wszystkiego i pozwalać sobie na wszystko. Bóg przez dzień szabatu mówi, skoro ja ci daję wszystko w zmartwychwstaniu, to pamiętaj, że ty masz brać życie ze mnie, we mnie odpocząć i poczuć się wolnym w stosunku do tego, co jest w tobie, obok ciebie, żebym ja mógł uzyskać swoją własność. Nie tylko tym, że ja coś tam jako mnich mam też, ale w ogóle w moim człowieczeństwie. Powrót do własności to nie tylko ludzi biednych, ale Bóg chce wrócić do swojej własności jako stwórca wszystkiego, jako zbawiciel, jako święciciel. I z kolei, jeżeli mnie coś dał w akcie stwórczym, w moim człowieczeństwie, w sferze ducha, duszy i ciała i też jakąś własność, to ma to służyć wspólnocie, miłości bliźniego. I teraz zaczynamy powolutku zbliżać się do tego, co to znaczy powstrzymać się od pracy i w dzień szabatu, w niedzielę pójść do świątyni. I jakie chrześcijaństwo ma się tam narodzić? Mówią o tym dzieje apostolskie. Wtedy zaistniał powelanie Ducha Świętego, spełnił się rok szabatowy. Wszystko mieli wspólne, poczuli się uwolnieni, mieli potrzebę serca zrealizować rok szabatowy. Ponieważ pora jest już późna, czas na Eucharystię, to jeszcze przeczytajmy. Zapytam was, gdzie jest u proroka Izajasza, bo wiecie, że trzecie przekazanie dekalogu Ewangelia Łukasza rozwija pojęcie szabatu. Gdzie u proroka Izajasza jest o tym mowa? Spełniony rok szabatowy. I po co są dalej do naszego czytania?
I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej, nie będzie sądził z pozoru, nie wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, chnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą z kołem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą ulegały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę igrać będzie na noże kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które napełniają morze.
Myślę, że sam Duch Święty wam to wyjaśni. Izajasz 11. Rozdział 11. Izajasz, zadanie do domu na jutro. Na godzinę 9:30. Przeczytajcie historię Noego potopu i przyjrzyjcie się prorokowi Izajaszowi i starajcie się tam odnaleźć Ewangelię Łukasza. I też poprzez proroka Izajasza popatrzcie na potop biblijny, bo tam są wzajemne interpretacje, które jutro ukażę. Teraz oczywiście czas już na Eucharystię. Jest to